Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Temat, który chcemy dziś Państwu zaproponować, dzieje Jezusa, Jego historia i tajemnica. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi są ksiądz profesor Henryk Witczyk, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwo.
Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiej Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II. I drugim gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski, szczęść Boże.
Cześć, szczęść Boże Państwu.
Wykładowca w tymże instytucie. Mówię dzieje Jezusa, ale przede wszystkim dziś myślimy w jeszcze czasie Bożego Narodzenia, jutro niedziela Chrztu Pańskiego, więc jeszcze śpiewamy kolędy, ale chciałbym, byśmy może dzięki temu, że jesteście w naszym studiu, zobaczyli, kim jest dziecię Jezus, ten, który się narodził, bo nieraz tak mówimy przez święta Bożego Narodzenia. Tyle tkliwości, tyle czułości, też i dzieci najbardziej może przeżywają to, bo idą do żłóbka. Ten klimat, prawda, też nam się udziela, ale tak naprawdę przychodzi Zbawiciel, przychodzi ten, który wypełnić chce, ma misję, nasz Odkupiciel, nasz Zbawca.
Właśnie, dlatego temat naszych rozmów dzisiejszych brzmi Dziecię Jezus, to słowo Jezus, to imię Jezus piszemy dużymi literami dla podkreślenia, że chodzi o wyjątkowego Jezusa. Imię Jezus było bardzo popularne w Izraelu w czasach właśnie Chrystusa. Natomiast tutaj mamy do czynienia z osobą jedyną w swoim rodzaju, jeśli chodzi o jej tożsamość, a równocześnie o jej misję, posłannictwo, które obejmuje cały szereg działań. Dlatego też w tytule naszych rozmów dajemy jeszcze dopowiedzenie historia dziecięcia Jezus, dziecięcia, czyli po prostu narodzin, pierwszych lat Jego życia ziemskiego, a równocześnie tajemnica. Kiedy teolog mówi tajemnica, czy biblista, ma na myśli odniesienie do świata nadprzyrodzonego, do Pana Boga, by nie mówić już wprost Jego historia i bóstwo, bo to już jest terminologia bardziej filozoficzna. Natomiast tajemnica jest wyrażeniem stricte biblijnym, jakkolwiek zobaczymy, czytając teksty Ewangelii, iż w tych wszystkich fragmentach, które opowiadają o przyjściu Chrystusa na świat, poczynając od Jego poczęcia, czyli zwiastowania zarówno Matce Najświętszej, jak też świętemu Józefowi, samo świadectwo o narodzinach, pokłon mędrców, następnie ucieczka i powrót z Egiptu, obecność Pana Boga w życiu dziecięcia Jezus jest tak mocna, tak intensywna, że bardzo zastanawiająca, dająca wiele do myślenia. I mam nadzieję, że w trakcie tych naszych rozmów odkryjemy z jednej strony to prawdziwe człowieczeństwo dziecięcia Jezusa, czyli to Jego wejście w historię, w dzieje świata i w konkretne miejsce tego świata, a równocześnie wielkość Jego osoby i posłannictwa, które wypełnia na tymże właśnie naszym świecie w ramach tej historii, w którą wszedł, a w której my również dzisiaj żyjemy i która biegnie dalej.
Mówimy historia. Myślę, że dla wszystkich, dla nas dzisiaj też ważne jest, do jakich źródeł mamy się odnieść, żeby o tej historii i o tym, co ksiądz profesor powiedział, też doświadczyć tego bóstwa, tego, że mamy do czynienia z kimś, kto przekracza nas całkowicie, kto jest naszym Panem i Zbawicielem, bo my z perspektywy wiary i historii Kościoła możemy tak mówić.
Oczywiście istnieją przekazy także zewnętrzne, pozabiblijne o Jezusie, historyków rzymskich i greckich, ale dla nas podstawowym źródłem i punktem odniesienia będą dzisiaj Ewangelie. Konkretnie w naszym programie Ewangelia Mateuszowa, bo w programie radiowym rozszerzymy, myślę, spektrum tekstów biblijnych także o Łukasza. A więc dzisiaj skupimy się na Mateuszu, która...
Gdyby ktoś chciał z nami śledzić tekst Pisma Świętego, to Ewangelia Mateusza, który rozdział ma sobie...
Pierwszy i drugi rozdział, tak? Pierwszy i drugi rozdział Mateusza. Dzisiaj Ewangelia bardzo ciekawa z punktu widzenia tradycji Kościoła, uznana za pierwszą. Ojcowie Kościoła orzekli jednogłośnie, że jest to pierwsza z Ewangelii napisanych o Jezusie. Dlatego właśnie w Bibliach mamy ją także na początku. Dzisiaj badacze, biorąc pod uwagę także osiągnięcia egzegezy, stwierdzają może, że Marek mógł być pierwotny, ale Mateusz to Ewangelia, która przyjmijmy została napisana pierwotnie w języku aramejskim przez celnika nawróconego, ucznia apostoła Jezusa, adresowana do środowiska żydowskiego. Być może ta pierwotna wersja aramejska właśnie jest pierwszą z w ogóle napisanych Ewangelii. W każdym razie Ewangelia bardzo ciekawa dla nas także, bo interpretuje tę historię Jezusa w kluczu wypełniających się proroctw Starego Testamentu. Mateusz, pisząc do judeochrześcijan, opiera się o Stary Testament, o Słowo Boże, żeby ukazać głębię.
No i tutaj może też mamy od razu odpowiedź, dlaczego od rodowodu zaczyna, tak, jeżeli tak wnika w historię.
Tak, to jest ważne spostrzeżenie, ale jeszcze zanim zajmiemy się rodowodem, bo siłą rzeczy musimy się tą genealogią Jezusa, która otwiera Ewangelię według świętego Mateusza, zająć, chciałbym podkreślić, że mamy do czynienia z Ewangeliami dzieciństwa. Tak się nazywa te dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Mateuszowej i Łukaszowej. To jest niesamowicie ważne określenie tak zwanego gatunku literackiego. Kościół apostolski był niesamowicie wrażliwy w swojej wierności wobec autentyzmu przekazów dotyczących Chrystusa i odrzucił cały szereg różnego rodzaju pism apokryficznych, czyli takich, które rozbudowywały w sposób niewiarygodny zupełnie przeróżne informacje dotyczące właśnie głównie dzieciństwa Chrystusa czy jego narodzin. Zachowały się i zostały uznane właśnie przez Kościół apostolski, czyli przez apostołów, którzy przecież pośród nich była Matka Najświętsza, więc główna uczestniczka tych wydarzeń. Bez wątpienia, jak mówi święty Łukasz, rozważała w swoim sercu te wszystkie wydarzenia i o nich mówiła nie tylko najpierw Józefowi, ale też apostołom, pośród których żyła. Mamy do czynienia zatem z przekazem spisanym, zaręczanym co do jego wiarygodności historycznej i teologicznej przez apostołów samych, przez Kościół apostolski, co jest w tym przypadku niesamowicie ważne, zwłaszcza w kontekście tych właśnie późniejszego, czy nawet troszeczkę może w niektórych przypadkach można się zastanawiać, czy niektóre apokryfy nie powstawały w tym samym czasie, co niektóre Ewangelie.
A gdyby tak od strony takiej, nie wiem, badawczej spojrzeć, one się czymś różnią, te Ewangelie dziecięstwa, czy wyróżniają się Ewangelia na przykład Mateusza od Łukasza?
Jeśli chodzi o różnicę między jedną a drugą, tak, jest kilka takich różnic. Może dla nas, którzy powiedzmy chcielibyśmy w jakiś taki zasadniczy sposób zdać sobie sprawę z tej różnicy, ale to nie jest rozbieżność czy sprzeczność, od razu zaznaczam. Mianowicie ewangelista Mateusz mówi o ucieczce świętej rodziny do Egiptu i powrocie. Mówi o wizycie trzech mędrców. Ewangelista Łukasz nie mówi o tych wydarzeniach, ale mówi o innych wydarzeniach, które w jego wizji historyczno-teologicznej Chrystusa były bardzo ważne. Mianowicie mówi o obrzezaniu dziecięcia Jezus i o przyniesieniu go do świątyni w Jerozolimie. Spotkanie z Symeonem i prorokinią Anną. Niesamowicie ważne wydarzenia, którym notabene w liturgii Kościoła poświęcone jest Wielkie Święto 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli przedstawienia Chrystusa Nowonarodzonego w świątyni jerozolimskiej. Więc to są te, można by powiedzieć, zasadnicze różnice, ale też, jeśli chodzi o Ewangelię Łukaszową, Mateuszową, mamy tutaj bardzo ważny sposób opowiadania. Ewangelista, mając przed oczami te wydarzenia związane z narodzeniem Chrystusa, które opowiada w sposób bardzo skromny, zwięzły, nie rozpisując się, odkrywa głębię sensu teologicznego tych wydarzeń, tej osoby, dziecięcia Jezus, jego misji, przez pryzmat podobnych wydarzeń Starego Testamentu. które są traktowane przez Mateusza jako takie modele, zapowiedzi tego, co wypełni ostatecznie Mesjasz, koncentrujący w sobie całe dzieje biblijnego Izraela. Oczywiście wydarzenia, które dotyczyły Mojżesza, Jakuba czy Izraela przede wszystkim jako takiego. Tutaj te cytaty są przywoływane, będziemy o nich za chwilę mówili. Więc to jest bardzo ważna specyfika tekstu mateuszowego, że w odczytywaniu, w tych prostych faktach, wydarzeniach związanych z narodzeniem Pana Jezusa, bardzo skromnych przecież, posługuje się też światłem Słowa Bożego. Nie tyle swoją kalkulacją filozoficzno-teologiczną, czy jakąś inną jeszcze, humanistyczno-kulturalną powiedzmy, ale przede wszystkim jest prowadzony przez Ducha Świętego, który przywołuje w jego świadomości ważne teksty Starego Testamentu i ważne wydarzenia, które były swego rodzaju prefiguracją, zapowiedzią tego, co ostatecznie realizuje się w Jezusie, właśnie jako tym, który jest początkiem nowego Izraela.
Dlaczego Mateusz rozpoczyna od rodowodu, czy od tej genealogii, jak ksiądz profesor powiedział?
Genealogie to właściwie chyba jedne z najtrudniejszych tekstów, prawda? Jakie przychodzi nam czytać, kiedy na nie spoglądamy, to nużą nas długością i nużą nas właściwie monotonią, bo nie ma tam narracji klasycznej, czy właściwej dla Ewangelii, ale niech nas to nie zwiedzie, bo to bardzo współczesne podejście do tych tekstów.
To przecież pokolenia, całe pokolenia za właśnie tym się kryją.
No, znam ludzi, którzy zasypiali, chcąc się przekonać do Biblii, akurat trafiali na genealogię i
kiedyś
zasypiali.
Kiedyś takiego profesora, który mówił, to wy znacie i przejdźmy do tego ostatniego pasusa.
Tak, no nic bardziej błędnego, bo genealogie mają swoje ogromne znaczenie. Sam fakt, że Mateusz od niej zaczyna właśnie, sugeruje, że ona nie jest tylko i wyłącznie dodatkiem do jego Ewangelii. Powiedzmy sobie szczerze, że Ewangelię znamy także ze Starego Testamentu. Żydzi znali ich kilka typologii właściwie. One mają także swoją określoną strukturę. Które genealogie mogą być szerokie, czyli pokazywać wiele postaci, oto synowie Izraela, na przykład Juda, Symeon i tak dalej, to jest tak zwana szeroka genealogia, albo mogą iść bardzo głęboko. Ojciec zrodził syna o takim i takim imieniu, ten zrodził kolejnego. Jeśli ta genealogia szeroka z głęboką się splata, mamy tak zwaną segmentową. Genealogie mogą być także wstępujące i stępujące. Genealogia wstępująca prowadzi od ojca do syna i z tym właśnie, z taką genealogią mamy do czynienia właśnie tutaj u Mateusza, albo wstępujące od syna do ojca, a cel ich, jak
tak
możemy
jest
także...
u Łukasza na przykład właśnie, tak. Dochodzimy od Chrystusa aż do Adama, Syna Bożego.
Właśnie. A cel genealogii w Starym Testamencie jest ich co najmniej kilka. One czasami wypełniają jakieś luki narracyjne, często legitymizują jakąś ważną postać, czyli wprowadzają ją na scenę przez pokazanie jej właśnie przodków, czy całego powiązania. Pokazują także, kto należy do prawdziwego Izraela, jak w księgach Kronik, czy Ezdrasza i Nehemiasza. Służą celom militarnym, także jak w księdze Liczb na przykład. Czy też ukazują ciągłość historii zbawienia. I to jest właśnie ten cel genealogii pewnie, z którym spotykamy się tutaj w Ewangelii Mateusza. Ona pokazuje wypełnienie historii zbawienia w Jezusie.
Ale oprócz tego wypełnienia, które jest rzeczywiście bardzo ważnym aspektem, o który chodzi ewangeliście, ta genealogia w ujęciu świętego Mateusza, notabene Łukaszowa również, odsłania rozumienie historii, czyli sens dziejów, jak ewangelista ten, który za chwilę wprowadzi w historię ludzkości Jezusa, rozumie dzieje, poczynając od Abrahama w tym przypadku. Otóż ewangelista Mateusz dzieli dzieje poprzedzające Jezusa na trzy etapy. Od Abrahama do Dawida, od Dawida do wygnania babilońskiego i od wygnania babilońskiego do Józefa, który był mężem Maryi, z której narodził się Jezus. Mamy odniesienie do patriarchów, do królów i do okresu drugiej świątyni, czyli wielką syntezę tej właśnie wcześniejszej historii, ale osobą kluczową, co widać jak się czyta ten tekst, jest postać Dawida, bo wystarczy zobaczyć pierwszy werset. Czytamy Biblos Genezeos Jezu Christu Hiu David. od razu jawi się po Jezu Chrystu syn Dawida i dopiero syn Abrahama. I potem mamy szczegóły, prawda? A więc dlaczego to imię Dawida wraca jeszcze w wersecie 17 oczywiście? Dlaczego jest ono tutaj bardzo ważne? Dlatego, że za chwilę będziemy mówić o zwiastowaniu narodzin Jezusa Józefowi, gdzie znów się podkreśla Józef z rodu Dawida. Jezus, który staje się legalnie synem Józefa, w tym znaczeniu, że dokładniej mówiąc, Józef jest legalnie ojcem Jezusa. Wiadomo, że Jezus rodzony z Ducha Świętego, nie z Józefa. Józef jest ziemskim ojcem Jezusa. Ale Józef jako ten właśnie legalny ojciec Jezusa jest z rodu Dawida, co ma tutaj kluczowe znaczenie dla ewangelisty Mateusza i dla jego kościoła, dla tej właśnie wspólnoty wierzących w Chrystusa, pochodzących z judaizmu, po prostu z Izraela. Ewangelista od samego początku pokazuje, że Jezus Chrystus to jest obiecany przez proroka Natana Dawidowi Mesjasz, że to właśnie twój potomek, mówi prorok do Dawida, zasiądzie na twoim tronie, jemu Bóg utwierdzi jego królestwo, jego tron.
Tutaj można by się zacząć pytać, jak to się stało, że komuś to później umknęło, tak? Bo są tacy, którzy dostrzegają, że wypełniają się zapowiedzi, a w którymś momencie to umyka i zapomina się o to, że przychodzi Mesjasz objawiony.
To jest trudne pytanie jeszcze. Może w dyskusjach późniejszych do tego wrócimy, proszę Ojca, ponieważ tutaj dotykamy tajemnicy wiary, łaski wiary, rozpoznania bądź trudności, jakie człowiek przeżywa z nierozpoznawaniem. Święty Paweł mówi, że nawet w tej niewierze, w tych trudnościach trzeba widzieć jakiś też jeszcze tajemniczy plan Boży dotyczący właśnie tego Izraela, który pomimo tylu oczywistości nie rozpoznaje w Jezusie właśnie Mesjasza, syna Dawida.
Plan Boży się wypełnia.
Boży się wypełnia mimo tego właśnie. I oczywiście święty Paweł rysuje wielką nadzieję zbawienia dla całego Izraela, jak on to podkreśla w liście do Rzymian bardzo mocno w rozdziale od 9 do 11. W każdym razie w tej genealogii mamy tę kluczową rolę Dawida pokazaną. Z jednej strony właśnie Jezus, który będzie synem Dawida przez Józefa, oznacza to, będzie po prostu Mesjaszem, tym oczekiwanym Mesjaszem, królem, jako potomek najwspanialszego króla, w ogóle symbolu monarchii w Izraelu, król Dawid, jego wielkość po prostu. Ale równocześnie podkreśla się postać Abrahama jako protoplasty całego Izraela. W ten sposób ewangelista chce powiedzieć, że w Jezusie te wielkie dzieje Izraela, synów Abrahama, skupiają się po prostu, że on jest tym, można by powiedzieć, idealnym synem Abrahama. I dlatego też późniejsze dzieje Jezusa, które będziemy obserwować, zwłaszcza ucieczka do Egiptu, zobaczymy i powrót, to będzie taka kondensacja dziejów starego Izraela w Jezusie, który jest pokazany przez Ewangelistę jako początek nowego Izraela. Ale nie na zasadzie przekreślenia tego starego Izraela, czy go odrzucenia, tylko przeciwnie. Ten właśnie stary to może źle powiedziane, Izrael właśnie pierwszego przymierza, synowie Abrahama, zostają doprowadzeni przez opatrzność właśnie do tej centralnej postaci, którą jest syn Dawida, syn Abrahama, i w nim rozpoczyna się jeszcze wspanialsza przygoda synów Abrahama. Prawda?
Może jeszcze, żeby dodać, rzeczywiście Mateusz w genealogii przedstawia Jezusa jako wypełnienie obietnic danych patriarchom i Dawidowi. To jest bardzo żydowska Ewangelia, tak? Ale równocześnie genealogia otwiera nam się także na pogan, czyli bardzo uniwersalnie Jezus przynosi zbawienie nie tylko Żydom, ale całej ludzkości i widać to doskonale w kobietach, które pojawiają nam się w genealogii Jezusa. Mamy wśród nich Rahab, Tamar, Rut, Batszebę, no i wreszcie ostatnia z nich Maryja, ale wszystkie poprzednie, może oprócz Tamar, to są nieizraelitki. Rahab oczywiście, także prostytutka do tego jeszcze, Rut, Moabitka, Batszeba, żona Uriasza Hetyty, być może właśnie dzieląca z nim także jego narodowość. A więc to nie tylko grzesznice, cała genealogia Jezusa będzie pełna grzeszników. Tam pojawią się arcyłotrzy, jak Manasses, jak Achab, królowie, których nie powinno się wspominać w historii Izraela, bo zapisali się bardzo źle. Więc to jest historia całej grzesznej ludzkości, nie tylko Izraela.
Nawet tak, że nawet gdy się sprzeniewierzysz, gdy odstąpisz, tak jak mówiliśmy,
plan Boży obejmuje człowieka, bo tam za chwilę będziemy czytać, jak anioł powie Józefowi, że dasz mu imię Jezus, bo on zbawi swój lud, ten lud właśnie tu w genealogii przywołany tak syntetycznie, od jego grzechów. Właśnie te grzechy są tutaj przywołane.
To mówimy, bo tu widzimy sens też w przyjściu Jezusa.
Nie ucieka się od tego tak, a jeszcze tylko dodam, że te czternastki, które się pojawiają tak systematycznie w tekście Mateuszowym, właśnie niektórzy tłumaczą, przypisując im wartość numeryczną. Każda litera w alfabecie hebrajskim ma jakąś wartość numeryczną. To 14 to jest wartość numeryczna przypisywana imieniu Dawid. Czyli tak jakby cała historia.
Ksiądz profesor wspominał genealogię, później zwiastowanie. Czy...
Ale jeszcze, jeżeli ojciec pozwoli, ponieważ ta postać Abrahama i Dawida jest tutaj tak wielka, że może byłoby troszeczkę szkoda, gdybyśmy nie przypomnieli też o obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, że w Tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi po prostu. I Jezus jako syn Abrahama jest tym nośnikiem tej obietnicy, to w Nim, przez Niego ostatecznie, to błogosławieństwo Boże będzie spływać na wszystkie ludy ziemi. Ten uniwersalizm, to otwarcie było obecne w biblijnym Izraelu, zwłaszcza za sprawą nauczania proroków czy psalmistów, gdzie nie tylko Izrael jest centrum ich zainteresowania, ale również inne narody.
Jak czytamy Ewangelię, to niejedno odniesienie właśnie do Abrahama, do jego wiary, więc to wszystko...
Tak, więc tutaj te momenty, jak widzimy, genealogia niezwykle mocno przygotowuje historię Jezusa, osadza go właśnie w konkretnym narodzie, a nawet, można by powiedzieć, jeżeli sięgniemy do mapy Ziemi Świętej, podzielonej tutaj na już panowanie synów Heroda, widzimy to, ale mamy tam Jerozolimę i Betlejem. Ta genealogia tutaj związana przede wszystkim z Dawidem, już od Dawida poczynając, no bardzo mocno związana jest z tym konkretnym też miejscem geograficznym. To jest bardzo ważne dzisiaj, żebyśmy Pana Jezusa, właśnie to dziecię Jezus, nie postrzegali jako swego rodzaju mit, taki twór reklamowo-elektronicznej, prawda, wizji naszego świata, wykreowany na naszych monitorach, tylko jako postać tak mocno zakorzenioną w tym właśnie naszym świecie, na tej ziemi i w tym czasie, historycznym czasie, w którym żyli jego praojcowie, a którym my dzisiaj kontynuujemy.
Postać Józefa, tak, w tej genealogii pierwszym Abraham jest, i Józef, syn Jezusa. Dlaczego
tak? Odwrotnie, Jezus, syn,
znaczy, Jezus,
syn Maryi, który Józef zostaje również uznany przez Józefa.
I dlaczego też taka rola, chociażby w Ewangelii świętego Mateusza, tak wyeksponowany właśnie Józef?
To jest znów bardzo ważna kolejność, podporządkowana właśnie tej kluczowej prawdzie, że przychodzące na świat dziecię Jezus, bo wiemy, jakie będzie nosiło imię, to jest właśnie potomek Dawida, wielki król, idealny król, bo takiego króla jako Mesjasza Natan zapowiadał Dawidowi, że to nie będzie taki właśnie król, grzesznik, wiarołomca, nieudacznik jakiś, którego będą obce armie mogły rozgromić. To będzie po prostu wspaniały król, król pokoju równocześnie. I dlatego tutaj właśnie ewangelista Mateusz zaraz po genealogii, zanim jednym zdaniem tylko powie o narodzeniu Jezusa w Betlejem, poświęca bardzo wiele miejsca, patrząc na rozległość tekstu od 18 do 25 wersetu pierwszego rozdziału, właśnie postaci Józefa i temu, co było dla niego problemem. I tutaj dotykamy rzeczy właśnie niesamowicie ważnej, dyskutowanej, może często w naszych analizach takich medytacyjnych, modlitewnych unikamy tego pytania związanego z tym oto faktem, o którym może posłużę się tekstem polskim. Sięgać będziemy już do tekstu greckiego tylko wtedy, kiedy on będzie nam służył bardzo wyraziście dla właśnie rozwiązywania kwestii interpretacyjnych. Mianowicie czytamy tutaj tak, że zanim zamieszkali razem, już zaręczeni od tego momentu, Józef i Maryja mogli już nazywać się mężem i żoną, małżonką, tak są tutaj nazywani, i Józef i Maryja, ale jeszcze zanim zamieszkali razem, bo taki był obyczaj w Izraelu, że pełnia małżeństwa osiągana była wtedy, kiedy ci zaręczeni, można już nawet mówić zaślubieni w trakcie zaręczyn, w których uczestniczyli też dwaj świadkowie, nie tylko rodzina, zamieszkiwali razem, czyli ta zaręczona dziewczyna, mogąca już nazywać się małżonką, przeprowadzała się do domu męża i wchodziła pod jego władzę. Prawda? On obejmował ją swoją odpowiedzialnością i opieką. Co więcej, poczęte w tym okresie i nawet narodzone dziecię od momentu zaręczyn do momentu, powiedzmy, wesela, wejścia do domu małżonka, było rozpoznawane przez tegoż właśnie męża jako jego dziecię, prawda? No chyba, że miał właśnie problem z rozpoznaniem, że to, czy to rzeczywiście jest jego dziecię.
Może dodajmy, że to było karalne jako złamanie jedności małżeńskiej, dziecko, które nie wiadomo skąd się pojawia w takim okresie narzeczeństwa. To już było prawie, że formalne małżeństwo, któremu brakowało tylko wspólnego zamieszkania.
Tak, więc to była bardzo poważna kwestia, nie tylko rozwiązania tego związku i opuszczenia, ale też oskarżenia przed Trybunałem o złamanie po prostu ważnej umowy, prawda? Za co też można było po prostu oskarżyć czy domagać się kamienowania po prostu. A więc sytuacja niesamowicie trudna.
Ale to chyba nie przyszło nawet właśnie, na chwilę tutaj do głowy, do serca Józefa.
Właśnie. Więc widzimy tutaj, proszę Państwa, jak słowami ojca Grzegorza przemawia to, co jest niesamowicie ważne w Kościele, zmysł wiary ludu Bożego, że tego rodzaju właśnie karkołomne rozwiązanie zupełnie nie zgadza się z tym, co z jeszcze innych miejsc Ewangelii wiemy, zarówno o Matce Najświętszej, jak też o świętym Józefie. I rzeczywiście ta, powiedzmy, teoria takiej podejrzliwości, oskarżenia o zdradę, że podejrzewał ją o zdradę, złamanie wierności małżeńskiej, a więc zamierzał ją oskarżyć, czy oddalić przynajmniej, ale nie robić z tego problemu przed Trybunałem, odpada zupełnie, po prostu nie ma uzasadnienia w tekście.
Chociaż ja może polemizując odrobinę, zwróciłbym uwagę tutaj, że pojawia się tu właśnie w tekście greckim czasownik apolyzaj, oddalić, którego używa się klasycznie w kontekście rozwodu. A więc sugeruje się tu, że Józef mógł myśleć o rozwodzie, czyli no, o oddaleniu Maryi, także z tego powodu, że właśnie nie ma pewności co do dziecka, które właśnie się poczęło, i także z tego powodu, że uznaje się...
Za każdą decyzją są konsekwencje, tak, jakie tutaj byłyby.
Uznaje się go tu za sprawiedliwego, czyli kierującego się prawem, a przecież prawo wyraźnie nakazywało Izraelitom w Księdze Kapłańskiej: usuniesz zło spośród siebie.
Ale takiemu rozumowaniu sprzeciwia się to, co Ewangelista mówi, że nie chciał narazić jej na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie. Nie mógł oddalić jej potajemnie, domagając się rozwodu, prawda, i oskarżając przed Trybunałem, prawda, więc no, czy przed jakimś, prawda, autorytetem odpowiedzialnym za rozwiązanie tego małżeństwa.
Czyli jedno z drugim stoi w sprzeczności.
Tak, a na dodatek można by, tylko że to jest z kolei związane z niedokładnym rozumieniem pojęcia sprawiedliwości, argumentować, że no, jako człowiek sprawiedliwy powinien się czegoś takiego domagać, czyli wypełnienia tory, prawda? Skoro jest nazwany Józef, był człowiekiem sprawiedliwym. Pojawiła się też jeszcze inna, bo ojcowie Kościoła od dawnych wieków zastanawiali się nad tą kwestią, nie tylko współcześni egzegeci. I z kolei niektórzy sądzili, iż mamy tutaj do czynienia z czymś takim jak zaufanie Józefa jako tego, który jest sprawiedliwy, darzy Matkę Najświętszą zaufaniem jako osobę prawą, ale po prostu zamierza ją zostawić jakby samą sobie, no, pod opieką rodziców i tak dalej, nie rozumiejąc zupełnie sytuacji. Ale tego rodzaju rozwiązanie też nie wchodzi w rachubę, ponieważ nic nie wskazuje w tekście na za taką po prostu koncepcją rozwiązania tego tutaj naszego trudnego problemu. Pozostaje trzecia możliwość, która, gdy się weźmie tekst Ewangelii do ręki, nasuwa się rzeczywiście jako bardzo przekonująca. Zobaczmy, że o tym, że zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. Wynika z tego, że najprawdopodobniej Matka Najświętsza musiała mu powiedzieć o tym po prostu, że nie tylko jest brzemienna, ale według jej najgłębszego rozumienia, świadomości, jest brzemienna za sprawą Ducha Świętego, tak jak słyszała od anioła, o czym czytamy właśnie w Ewangelii Mateuszowej. No bo z kolei nie rozumielibyśmy dalszych jego zachowań. Mianowicie czytamy dalej, że gdy Józef powziął tę myśl, żeby oddalić swoją małżonkę Maryję, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Rzeczywiście z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Tekst grecki pozwala na takie...
Profesor sugeruje, że jakaś rozmowa w tej materii musiała się odbyć, jeżeli tutaj
tak jest.
Anioł potwierdza.
Anioł
tak?
potwierdza Józefowi, że to, co ci twoja małżonka Maryja powiedziała, to jest rzeczywiście. Mamy tutaj partykułę gar w tekście greckim, która ma nie tylko przyczynowe znaczenie, tak jak przyjmowanych tłumaczeniach albowiem z Ducha Świętego, czyli wskazuje się na przód, ale takie właśnie potwierdzenie. Rzeczywiście, to co wiesz już od niej, rzeczywiście ja swoim autorytetem posłańca Bożego potwierdzam, z Ducha Świętego jest to, co się w niej narodziło, dokładniej mówiąc, co w niej już istnieje jako osoba, a teraz tobie, który nie wiesz, jak w tej sytuacji się zachować, bo przyjmujesz, że to, co ona ci mówi, jest prawdą. Z Boga się narodziło. A moja rola? Jesteś skonsternowany. Nie wiesz, co masz dalej czynić. Oto właśnie objawia mu się anioł i mówi, twoim zadaniem będzie wziąć twoją małżonkę do siebie, czyli właśnie dokończyć ceremonii małżeństwa, a tym samym uznać też to dziecię, które już widać, że nosi w swoim łonie, i równocześnie drugi akt tego samego rodzaju, nadać mu imię. Nadając imię, ojciec już absolutnie, no maksymalnie jak to można tylko zrobić, uznawał swoje ojcostwo, legalne ojcostwo w tym przypadku Józefa, w odniesieniu do Jezusa. Więc widzimy, jak precyzyjnie ewangelista pokazuje nam, że z jednej strony to, co się narodziło w łonie Maryi, jest jej synem, po pierwsze właśnie, bo to wyraźnie jest tutaj powiedziane, en gastri, w jej łonie, prawda, narodziło się, jest czasownik mówiący nie tyle o poczęciu, co o narodzinach po prostu, o początku nowego człowieka. A równocześnie dowiadujemy się, że ten właśnie narodzony z Maryi i z Ducha Świętego, czyli z Boga, będzie miał ziemskiego ojca, ziemskiego opiekuna, Józefa, syna Dawida.
Przepraszam, że tak wejdę w zdanie. Dobry przyczynek do dyskusji czy debat różnego rodzaju, że nie poczęło, ale narodziło, tak? W taki sposób, jeżeli byśmy patrzyli na to poczęcie człowieka, bylibyśmy przekonani, że nie, że kiedy on się dopiero urodzi, pojawi się na świecie, on się pojawił w łonie matki, stąd narodził się, jest.
Ja może bym jeszcze tylko wrócił do tej motywacji, która kieruje Józefem, żeby ją uwypuklić, że to jest rzeczywiście, jak ksiądz profesor wspomniał na początku, święty lęk, czy bojaźń Boża, która pojawia się w tym sprawiedliwym mężu, który staje na brzegu, czy właściwie na skraju tajemnicy, która go absolutnie przekracza.
Działania Boga w jego małżonce po prostu.
Przypomnijmy, że taką bojaźń Bożą wobec Jezusa właśnie, który przecież przychodzi, Zbawcy prawdziwego Boga, odczuwały także postacie Nowego Testamentu, jak Piotr, który prosi Jezusa, aby odszedł od niego, bo przecież jest grzesznikiem. jak centurion czy Rzymianie, którzy poganie, którzy także spotykali się z Jezusem. I
słowa, które mówimy przed komunią świętą. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł
pod mój dach. Właśnie Józef nie czuje się godnym, żeby rzeczywiście być ojcem tego syna, który będzie i jest Synem Bożym. On nie wyobraża sobie swojej roli tutaj. Ustępuje Bogu.
Z niejedną trudnością musi sobie
nawet
poradzić.
Nawet nie tyle może wobec, to absolutnie wobec samego dziecięcia, które już się narodziło w jej łonie, co też wobec niej, jako osoby, którą Bóg objął swoją szczególną łaską, swoim działaniem po prostu. Ona należy w ten sposób już do Boga maksymalnie po prostu. Na którą, można by powiedzieć, na którą Bóg położył swoją rękę. I on teraz, a to już jest jego małżonka po prostu. Więc musi oczekiwać, musi po prostu jako mądry, jako sprawiedliwy. Właśnie, bo tu mamy jeszcze określenie jego jako sprawiedliwy. Jak rozumieć tę jego sprawiedliwość? Człowiek sprawiedliwy w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu to jest ktoś...
Ksiądz Marcin zachęcał nas do tego odniesienia się do prawa, tak? Powinien postąpić zgodnie z prawem.
W tym znaczeniu, że prawo jako nośnik woli Bożej, coś, co objawia wolę Bożą.
Stoi na straży wypełnienia się woli Bożej.
Ale wiemy z całego Starego Testamentu i Nowego, że wola Boża dociera również do człowieka w wydarzeniach przekraczających to, o czym mówi prawo. Że prawo nie wszystko obejmuje. Są wydarzenia, które teraz się dzieją, o których prawo nie mówiło nic, prawda? I człowiek, który jest sprawiedliwy, ma to poczucie po prostu, że poprzez wydarzenia, poprzez osoby Bóg może do mnie mówić, objawiając mi moją wolę. I moim zadaniem jest odczytanie, upewnienie się, jaka to jest ta właśnie wola Boża i wypełnienie jej. Za taką interpretacją przemawia też fakt, że tę właśnie wolę Bożą rzeczywiście Józefowi anioł objawia. I to objawia we śnie. To jest, może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego połączenia sprawiedliwości Józefa ze snem. Wydają nam się jakby dwa różne światy.
Podczas gdy, na jawie, prawda?
Podczas gdy czytamy, właśnie to u Łukasza bardziej, natomiast gdy czytamy Pismo Święte, zobaczymy, że bardzo często ważne przesłania swojej woli Pan Bóg objawia ludziom sprawiedliwym właśnie w czasie snu. Można by przywołać już pierwszą postać Pisma Świętego. Tam nie tyle chodzi o objawienie, co o takie objawienie woli wręcz poprzez działanie. Adam, który zapada w twardy sen i wtedy Pan Bóg wyprowadza z jego żebra Ewę, przyprowadza mu ją i mówi mu o to właśnie kość, czy Adam raczej rozpoznaje sam właśnie tę wolę Boga, żeby nie był dalej. Czy dalej mamy Abrahama, który w trakcie snu, 15 rozdział, to jest Księgi Rodzaju, przeżywa spotkanie z Bogiem, który pod postacią ognia przechodzi przez te połowy rozdzielonych zwierząt, zawierając przymierze, gdzie Abraham otrzymuje niesamowicie ważną obietnicę. Poznaje wolę Boga, który gwarantuje mu ciągłą opiekę, ciągłą obronę, błogosławieństwo właśnie. W Tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. Czy kolejne postaci, które można przywołać, Jakub, drabina, prawda, łącząca Laban, poznający wolę Boga, że powinien przygarnąć brata Jakuba powracającego. Jakub, który już jako patriarcha poznaje we śnie wolę Boga, mówiącą idź do Egiptu, nie bój się. Józef, który w Egipcie rozpoznaje plany Boże właśnie w trakcie snu, a więc tych postaci biblijnych właśnie sprawiedliwych, idealnych mężów Bożych, otwartych na inspiracje Boże, którzy otrzymują tę inspirację w trakcie snu, jest bardzo wiele. I tutaj nam się wyjaśnia, dlaczego ewangelista tak właśnie łączy pojęcie sprawiedliwości Józefa ze snem. To nie jest sen, w którym Józef jakieś wizje ogląda, jakieś urojenia może, prawda?
Przeciwnie, to jest... Jakie tajemnice, jakie inspiracje Bóg objawia właśnie
Józefowi? Tutaj mamy Kolejne bardzo ważne objawienia dotyczące tożsamości i misji dziecięcia Jezus. Bo to właśnie tutaj z objawienia Bożego Józef dowiaduje się, że ma temu swojemu potomkowi, który będzie potomkiem, synem Dawida, dać imię Jezus. Bóg zbawia. Bóg zbawia właśnie przez niego, będzie Bóg zbawiał jego lud od jego grzechów. To jest tutaj bardzo mocno podkreślone. Użyty jest czasownik sodzein, który w absolutnej większości tekstów Ewangelii Mateuszowej odnosi się do uzdrowienia, do uwolnienia z mocy szatana. Tylko tutaj łączy się z grzechem. Zbawić od grzechu jest powiązane zbawienie z praprzyczyną wszelkiego nieszczęścia ludzkiego. Notabene, gdy Pan Jezus odpuszcza grzechy paralitykowi, pytają się, to jest Marek, rozdział drugi, któż może odpuszczać grzechy? Przecież sam Bóg. Ale to właśnie taki jest sens tego imienia Jezus. Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem. Właśnie w tym rodzącym się, tutaj mamy dopiero zapowiedź, on już jest w łonie Maryi, istnieje, prawda, i już otrzymuje imię. Zwróćmy uwagę, właśnie tutaj ojciec przywołał te dywagacje nasze dotyczące, od kiedy można mówić o człowieku właśnie. Tu Jezus, narodzony już w łonie Maryi z Ducha Świętego, otrzymuje imię. Bardzo.
Bo gdyby tak stawiać sprawę, nie dopuścimy do siebie wątpliwości.
Tak. Co więcej, jest jeszcze powiedziane coś więcej, mianowicie ten, o którym tutaj mowa, że masz mu dać imię Jezus, czyli Zbawiciel, ten, który wyzwala nie od Rzymian, czy od jakichś innych ammonitów, prawda, no, słyszeliśmy w wiadomościach dzisiaj właśnie, jak bardzo ciężka sytuacja w tamtym regionie świata, również dzisiaj właśnie w odniesieniu do chrześcijan, do ludu Bożego. Jednak główną misją tego Zbawiciela jest wyzwolenie ludu, jego ludu. O, pozostaje pytanie właśnie, kto jest jego ludem? Czy tylko ten Izrael, o którym czytaliśmy w genealogii, czy też ten lud, o którym zmartwychwstały będzie mówił do uczniów na górze w niebo wstąpienia? Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. O, tu widzimy już ten pełny lud Mesjasza, Jezusa, z synami Abrahama, ale też powiększonymi, można by powiedzieć, obejmującymi też reprezentantów wszystkich narodów.
Też myślę, widać bardzo dobrze wagę genealogii, bo ona bardzo subtelnie, ale mocno łączy się tutaj z imieniem Jezus. To była historia grzeszników, która została przedstawiona przez Mateusza w genealogii. Grzeszników wołających o nowego Dawida, Mesjasza, który wyzwoli ich od grzechu. Historia nie tylko Żydów, ale także pogan, których tam wymienialiśmy w kobietach. Więc Chrystus nie przychodzi na ten ludzki świat, żeby wygłosić kilka słów mądrości, ale żeby uleczyć go ze śmiertelnej choroby, która go toczy. I to doskonale widać w genealogii, która wcale nie jest tylko zbędnym dodatkiem do Ewangelii Mateusza.
Litanią świętych, można
nie przerywamy
powiedzieć
naszej rozmowy, czy będziemy ją kontynuowali. Chciałbym zaprosić też naszych słuchaczy i widzów. Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu z naszymi gośćmi. Telefony do studia Telewizji Trwami Radia Maryja 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. Czekamy też na telefony z zagranicy 48 56 657 00 13 i 657 00 14. Może nie zburzy nam to bardzo, jeżeli odbierzemy telefon.
Tak, sądzę, że...
Bardzo proszę.
A już mamy telefon.
Już mamy telefon, tak. Pewnie ludzie czasem czekają na to, żeby... Tak. Bardzo prosimy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Dziękuję za ten temat. Właśnie od dawna mnie dręczyły takie kilka pytań, ale skupię się do tylko dwóch pytań. Chodzi o świętego Józefa. Na pewno znał przepowiednie proroków, bo to nawet Izajasz i będzie tu wcześniej mówił, wspominał, że dziewica porodzi syna i tak dalej. Czyli miał przekonanie o tym, że to się wypełni. I dlaczego, kiedy został jakby utwierdzony jeszcze przez świadectwo anioła w śnie, nie chciał tego przekazać dalej? Dlaczego nie mówił o tym, nie chciał ogłosić tego, tylko przyjęty został taki tryb skrytości tego narodzenia? A jeszcze taki mam drugi temat, takie drugie pytanie. Co by się stało, gdyby Żydzi uwierzyli, że narodził się Mesjasz? Wszyscy zgromadzeni by uwierzyli, że to jest Mesjasz. Jakby to wpłynęło na dalszy ciąg? Co by się zmieniło, czy w pojmowaniu Ewangelii i rozprzestrzenianiu jej na cały świat?
Dziękuję panie Andrzeju. Pozdrawiamy mieszkańców stolicy. Księże,
ja może odniosę się do pierwszego pytania. Otóż to ewangelista Mateusz mówi, iż wypełniło się to, gdy Józef nada imię Jezus dziecięciu. Ewangelista konkluduje: stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna. Czytajmy bardzo uważnie te teksty Ewangelii. One są tak precyzyjnie napisane, że po prostu zdumiewa to wszystko. To ewangelista przywołuje wielkie proroctwo o Emmanuelu, które nam pozwala właśnie powiedzieć o kolejnej roli tego dziecięcia Jezus. Nie tylko Zbawiciel, wyzwalający od grzechów, ale też Emmanuel, Bóg z nami. Musimy sobie przypomnieć właśnie Księgę Izajasza, w której w rozdziałach nie tylko 7, jak tutaj jest przywołany, 7-14, ale też w 9 pojawia się ten Emmanuel jako właśnie idealny król posłany przez Boga, który będzie obrońcą Jerozolimy, który doprowadzi do jej odbudowania, który będzie ją bronił przed wrogami, którzy już nie będą jej dewastować. I to właśnie imię przyjmuje Jezus ziemski, bo kiedy jako zmartwychwstały żegna się z uczniami, co mówi? Oto ja jestem z wami. To jest transkrypcja tego Emmanuel. Ja jestem z wami.
Potwierdzenie.
Czy w jeszcze innej wypowiedzi, gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A więc widzimy tutaj, jak bardzo mocno poprzez to proroctwo ewangelista akcentuje właśnie bóstwo Chrystusa. W tym dziecięciu Jezus zawarta jest, czy skondensowana jest niezwykła moc Boga, którą wyraża właśnie to pojęcie jestem z wami. Bóg wyzwoliciel, Bóg obrońca, Bóg, który prowadzi, poczynając właśnie od Egzodusu, tak jak się objawił Mojżeszowi. To jest to, a
ja może jeszcze tylko
część pytania tam o tej skrytości Józefa. Oczywiście nie mógł przecież od razu chodzić i wszystkim mówić o tak wielkich tajemnicach, które, jak ewangelista Łukasz podkreśla, nawet Matka Najświętsza rozważała je w swoim sercu, medytowała, odkrywając, kimże będzie to dziecię. To jest powiedziane o Janie Chrzcicielu podobnie, prawda? To nie jest tak, że z naszej perspektywy, kiedy już Kościół Apostolski po zmartwychwstaniu, my 2000 lat działania Chrystusa zmartwychwstałego w świecie, w Kościele, w świętych, mamy Ewangelię, nam te rzeczy wydają się, można by powiedzieć, oczywiste, może za bardzo nawet oczywiste i do końca nie zdajemy sobie sprawy, z jakimi wielkimi tajemnicami mamy do czynienia.
Przyzwyczailiśmy się.
Przyzwyczaili do takiego powierzchownego patrzenia na tak zwane właśnie dziecię Jezus. To przyznajcie, że odkrywamy tutaj w tym właśnie dziecięciu Jezus tę majestatyczną wielkość Boga, ale właśnie obecną w tej kruchej dziecinie po prostu, złożonej na sianku w tym kamiennym żłobie z tym osłem i wołem, jak tradycja szybko właśnie jeszcze dopowiedziała. Te zwierzęta pojawiają się już potem w ikonografii chrześcijańskiej absolutnie w sposób konieczny, bo też mają niesamowite umocowanie biblijne, o którym może powiemy w audycji radiowej. Kogo te zwierzęta dwa symbolizują? A symbolizują dwie wielkie postaci, mianowicie idą za prorokiem Izajaszem,
Izraela i pogan. Gdyby wszyscy uwierzyli, mogłoby się coś zmienić?
Ja może jeszcze chciałbym pociągnąć ten wątek, skąd Mateusz wie w ogóle o tym proroctwie, bo to jest bardzo ciekawe i to sugeruje, że Józef nie musiał być wcale tak cichy i nie musiał w skrytości serca zachowywać tych słów anioła tylko dla siebie.
Fachowiec, tak?
Bo tak, to jest fachowiec. Trudno wybrać sobie, żeby rozmawiał z Józefem, bo Józef dosyć szybko umiera, jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa, bo nie ma o nim wzmianek, ale Józef, i podoba mi się to myślenie, także ten obraz, uczy Jezusa przecież, jest jego pierwszym ojcem, prawdziwym ojcem, który wprowadza także w Pisma, więc te historie mógł mu przekazywać.
Ziemskim ojcem, to dodajmy zawsze, tak, ponieważ...
Ziemskim, ale także Józef, według tego, co wiemy z Ewangelii, ma dzieci, istnieją jeszcze bracia i siostry Jezusa. Pisarze chrześcijańscy mówili o tak zwanych dzieciach Józefa, może z pierwszego małżeństwa, którym na pewno opowiada te historie. Od tej rodziny szerszej Jezusa Mateusz może dowiedzieć się wszystkiego, co czytamy dzisiaj w Ewangelii. To jest to pierwszy krąg, właśnie, który przekazuje tradycję ustną Jezusa. No, przyjmuje się takie trzy kręgi, prawda?
Tak, bo na tym polega trudność z Ewangeliami dzieciństwa. Tutaj nie ma apostołów jeszcze, tak jak w trakcie publicznej działalności.
Bo oni o tym zaświadczają właśnie podczas
publicznej działalności. A z kolei to właśnie apostołowie, cały Kościół apostolski kładzie swój najwyższy autorytet, włączając, one od samego początku były, akceptując te Ewangelie, które w dwóch rozdziałach mówią o wydarzeniach, w których oni jako uczniowie Jezusa nie uczestniczyli właśnie.
Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Anna, dzwonię ze Szczucowa. Ja mam takie proste pytanie, znaczy proste, ono, które mnie dręczy, męczy. Jak człowiek zwykły, taki jak ja, wierzący, modlący się, ma jakie wskazówki, jak odczytać wolę Bożą? Kiedy nie mam tych snów, jak ci wielcy sprawiedliwi, nie ma takiego wyraźnego znaku. Jak taki człowiek zagubiony w dzisiejszym świecie, nawet kiedy się spróbuje skupić na modlitwie, czy próbować medytować, kontemplować jakąś modlitwę, jak dotrzeć, co jest tą wolą Bożą w naszym życiu?
Bardzo dziękuję Pani Anno. Pozdrawiamy serdecznie.
Będzie krótka, ponieważ to jest pytanie troszeczkę odbiegające od zasadniczego tematu naszych rozmów. Dziecię Jezus, jego historia, tajemnica. No, w przeróżne sposoby Pan Bóg przemawia do człowieka, objawiając mu swoją wolę. Przede wszystkim przez Słowo Boże, które słyszymy w czasie Eucharystii niedzielnej czy codziennej. I trzeba naprawdę zwracać uwagę, które zdanie z liturgii słowa tej niedzieli, czy powiedzmy na przestrzeni tego okresu mojego życia, w którym przeżywam może pewne zagubienie, czy jakieś rozterki, które zdanie z Ewangelii, czy inne zdanie Pisma Świętego, czuję, że po prostu ono powraca do mnie. To kiedyś zabrzmiało bardzo mocno, to teraz, to jeszcze ktoś mi je przypomina. Trzeba bardzo uważnie obserwować. Trzeba się też modlić po prostu, tak jak to czynili święci, o jak najlepsze poznanie woli Bożej. Po trzecie, każdy z nas w taki czy inny sposób ma przełożonych, czy wspólnotę Kościoła, która też potwierdza, bo nie można też tak właśnie samodzielnie po prostu trzymać się tego mojego osobistego rozpoznania woli Bożej. Nawet jeśli chodzi o powołanie przecież do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, to poddajemy to moje osobiste rozpoznanie, że taka jest wola Boża, poddajemy ocenie Kościoła po prostu, biskupa, czy przełożonych seminarium i potem ostatecznie cały Kościół wypowiada się, czy tego oto kandydata do święceń diakonatu, czy prezbiteratu można święcić, czy nie. Więc tutaj postępujemy w sposób bardzo ostrożny. Ale czasem też mogą być po prostu ludzie, dobrzy ludzie, którzy nam w jakiś sposób radzą. Pan Bóg posyła takich ludzi po prostu, którzy, czy w trakcie rozmowy ktoś akcentuje po prostu akurat taką myśl, która staje się dla mnie pewnego rodzaju światłem, pewnego rodzaju natchnieniem. To może tyle wystarczy na ten temat.
Dziękuję. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Cześć Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Cześć Boże, Pani.
Ja chciałabym odpowiedzieć temu Panu, który pytał o tam skrytość i następnie tej kobiecie. Po pierwsze, święty Józef usłyszał głos anioła. Trzeba rozumieć, co to znaczy usłyszeć głos anioła. To po pierwsze. Po drugie, że kapłani w czasie spowiedzi posiadają natchnienia Ducha Świętego. Ja sama to doświadczyłam, zdumiona, że kapłan wiedział o pewnej sprawie mojej domowej, powiedzmy takiej, no, Nie będę bliżej określała.
Pani
ale
Tereniu, jest... tylko żebyśmy też nie wychodzili za daleko. Bardzo dziękuję za to, że pani powiedziała
do tego, dotyczące sakramentu pokuty.
Tego właśnie. Anioła i sakramentu pokuty. Myślę, że to pozostawimy.
Tak, to jest ważne dopowiedzenie, bo...
Tak, głos anioła jest, myślę, ciekawy. Ja przyznam, że kiedyś podczas wykładów ze studentami z Biblii w Kulturze na KULU u nas, ze studentami, którzy pochodzą nie z naszego kręgu kulturowego, miałem właśnie takie pytanie. Jak rozpoznać, że mówi anioł, czy głos Boży? Czy to jest, zapytała
kiedy
o to...
to jest głos Boży?
Zapytała tak. o to studentka pochodząca z Chin, a więc zupełnie nie orientująca się w chrześcijaństwie. Czy to jest głos babci, czy dziadka, czy taty, mamy, bliski, męski, żeński? Głos anioła to jest szalenie ciekawa kwestia, jak także rozpoznać go w swoim...
Nie oczekujmy aż takich objawień, jak widzimy. Te objawienia dotyczyły po prostu nadzwyczajnych postaci w historii zbawienia i w sytuacji, kiedy znajdowały się w momentach przełomowych tej historii po prostu. To tak jak i z cudami. Wiemy, że Pan Bóg może oczywiście posłać swojego anioła, który w taki czy człowieka, kogoś świętego, dobrego, który mi to sprecyzuje właśnie, czy świętego spowiednika, prezbitera, czy chrześcijanina. Ale nie oczekujmy aż takich po prostu nadzwyczajnych interwencji, tak jak nie oczekujmy po prostu, żeby nieustannie Pan Bóg dokonywał w naszym życiu cudów po prostu.
Ja nie byłbym tak sceptyczny. Anioł mówi słowami Pisma po prostu. To po tym można poznać takiego posłańca Bożego.
Tak. Właśnie.
Nie chodzi o barwę głosu, ale o to, co mówi. W sensie to jest słowo Pisma, Ewangelii, objawienia, które nam to powraca.
To, co wypełniło się tak względem Józefa.
Ale zamiast mówić o głosie anioła, ja bym wolał mówić językiem Apokalipsy, tak jak święty Jan to mówi Duch Boży do Kościołów, Duch Święty po prostu, właśnie poprzez sprawującego sakrament prezbitera, poprzez Pismo Święte mówi do nas Duch Święty po prostu. Ale trzeba to moje rozeznanie też poddać osądowi wspólnoty.
Po tym wszystkim święty Józef zdecydował się wziąć Marię do siebie, gdybyśmy o tej historii dalej, bo na pewno zaraz właśnie będzie telefon słuchacza czy widza, gdybyśmy próbowali też tą rzeczywistość, która zarysowała się dzisiaj, gdy mówimy o dziecięciu Jezus, jego historii tożsamości, wspomnieć. Te konsekwencje i ta jasność, tak? Czy dalej miał jasność, czy był przekonany i podjął tą decyzję święty Józef względem Marii, swojej małżonki.
Poczytamy, Ewangelista Mateusz nie zostawia nam tutaj żadnych złudzeń, mianowicie zbudziwszy się ze snu Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus, czyli wypełnił po prostu wszystkie słowa anioła. Tu się objawia to jego właśnie, ta sprawiedliwość polegająca właśnie na wypełnianiu woli Bożej, która mu została jeszcze w sposób zupełnie nadzwyczajny właśnie objawiona, ponieważ znajdował się w sytuacji bardzo po prostu niezwykłej.
Wziąć do siebie to też oznacza nadać dziecku status, tak, pewien jest prawny, prawda? Józef jest rzeczywistym ojcem Jezusa, który dzięki temu ma pochodzenie Dawidowe, więc to jest kluczowa postać także w historii zbawienia. Bardzo ważna.
Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam pytanie dotyczące jeszcze wypowiedzi Panny Marii w trakcie objawienia. Ten moment, kiedy mówi, że jak to się stanie, skoro nie zna męża, spotkałem się z innym tu jakby tłumaczeniem tego elementu zdania, które mówi, troszkę w innym sensie to oddaje. I drugie pytanie dotyczące tego, co już padło w tej audycji, to znaczy, że prawdopodobnie Józef miał pierwszą żonę. Na ile to ma, znajduje jakieś potwierdzenie w Piśmie Świętym, bo się z tym nie zetknąłem. Dziękuję, szczęść Boże.
Pana imię?
Stanisław z Lubina.
Dziękuję pani Stanisławie.
Tak, więc skoro nie znam męża, rozumie się tak jak w tradycji biblijnej czasownik znać często oznacza żyć wspólnie, tak jak małżonkowie po prostu we wspólnym domu. A równocześnie po prostu w niektórych tekstach biblijnych znać męża czy żonę znaczy po prostu podejmować współżycie małżeńskie, które owocuje właśnie, jeżeli małżeństwo płodne, owocuje zrodzeniem potomstwa. Więc tutaj w tym znaczeniu znać, nie w sensie nie słyszałam o żadnym mężu, prawda, i tak dalej. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o drugie pytanie, to odnosimy się do informacji, którą znajdujemy w Ewangelii według świętego Marka, rozdział 6 to jest, gdzie mamy zdziwienie mieszkańców Nazaretu w synagodze, skąd u Jezusa ta mądrość, takie cuda dzieją się przez Jego ręce, czy nie jest to cieśla, właśnie widać tutaj tę opiekę Józefa, ojca, który uczy swojego syna, którym się opiekuje, swojego zawodu, tak jak to w starożytności bywało, rzeczą naturalną. A więc czy nie jest to cieśla, nie jest powiedziane syn Józefa. Zauważmy, prawda, jak ewangelista jest tutaj bardzo precyzyjny, również Marek właśnie, to już jesteśmy w drugiej Ewangelii. Ale syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. Są wyliczone cztery imiona. Taka protoewangelia Jakuba, dosyć starożytny apokryf, wylicza jeszcze dwa imiona owych przyrodnich sióstr. Marii, Salome, prawda?
Nieraz tak mówi ktoś, może na skrót, że takie szerokie kuzynostwo traktowane jako było...
Kuzynostwo rozumiane przez właśnie świętego Józefa, z ewentualnego jego pierwszego małżeństwa, o którym ten apokryf mówi.
Niekoniecznie kuzynostwo, właśnie tu chodzi o dzieci Józefa, bo pojawiają się rodzajniki, także brat pański pojawia się tam z rodzajnikiem w tekstach biblijnych.
Właśnie, bo to funkcjonuje przecież bardzo mocno, właśnie brat pański.
Ściśle określony. To nie jest jakiś dalszy kuzyn, ale ktoś w bliskiej rodzinie.
Dobrze, że to znawcy...
Tak, bo to jest bardzo ważne też właśnie dla tego tematu, o którym mówimy. Historia dziecięcia Jezus. Te postaci, kiedy Pan Jezus się rodzi, to były przecież osoby mające łatwo sobie wyobrazić. Kilka, no może nie wiem, 6, 7, 8 lat przyjmują niektórzy badacze, że dwoje najstarszych z tego właśnie przyrodniego rodzeństwa było nawet z nimi w Egipcie po prostu. A może, no trudno powiedzieć wszyscy, bo to by była rzeczywiście bardzo duża już gromada.
Ale obrazy tak przedstawiają tę wędrówkę, także przyjrzyjmy się.
Ale jest rzeczą na pewno, było, jeżeli to rzeczywiście było potomstwo Józefa z pierwszego małżeństwa i starsze już od dziewczęta od 16 roku życia, chłopca od 14, musieli się udawać do spisu też po prostu, czyli z Nazaretu do Betlejem. A to jest dla nas niesamowicie ważne, bo to właśnie są osoby, które potem, jak wspomniał ksiądz Marcin, ten właśnie Jakub, brat pański, to jest przecież kluczowa postać Kościoła Apostolskiego, Kościoła Jerozolimskiego, Kościoła, w którym właśnie rodzi się tradycja Ewangelii Mateuszowej. Kościoła, w którym jest, żyje też, jak mówi Łukasz w dziejach, Matka Najświętsza, dzień zesłania Ducha Świętego, dopiero po jakimś czasie, kiedy pojawia się bardzo surowe prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie, udaje się do Efezu, prawda? Więc to jest ten tekst właśnie. Także dziękujemy za to pytanie, które pozwala nam dopowiedzieć pewien ważny argument, mówiący właśnie...
Czyli jak Bóg się nie wzdryga przeciw takim grzesznikom i tym, którzy się sprzeniewierzyli w tej genealogii, jak widzieliśmy, więc wydaje się, że to, o czym mówimy teraz, tak. ta rodzina tak szeroko pojęta, również zaczyna nam to jakoś
powiedzmy też, że ta rodzina,
jawić się jako właściwy obraz.
Ta rodzina uwierzyła w Jezusa, także to jest ważna rodzina. Oni ostatecznie przebyli długą drogę, stali się jego uczniami.
Jakkolwiek właśnie na początku nie było im tak sceptycznie, łatwo, tak. Bo ewangelista Jan przecież w 7 rozdziale pisze, że nie kto inny, tylko rzekli bracia Jezusa do Niego, wyjdźże stąd z Galilei i udaj się do Judei i twoi uczniowie, aby twoi uczniowie ujrzeli czyny, których dokonuje. Przecież nikt nie dokonuje niczego w ukryciu, jeśli chce się publicznie ujawnić. Objaw się światu, właśnie, bo nawet jego bracia, pisze święty Jan, nie wierzyli w niego. Powiedział więc do nich Jezus, mój czas jeszcze nie nadszedł, ale oczywiście potem udaje się do Jerozolimy. Właśnie ci bracia w rozumieniu właśnie szerszym, niezrodzeni z Matki Najświętszej, żeby to jasno było powiedziane, bo tutaj dopiero się jawi właśnie w kontekście tego, co mówiliśmy o problemach Józefa, że skoro w momencie, kiedy poczęła z Ducha Świętego, zachował się tak wspaniale jako człowiek, który miał poczucie tajemnicy, wielkości Bożego działania, jej roli w planie zbawienia przez Boga tworzonym, to tym bardziej po narodzeniu tegoż właśnie dziecięcia, któremu dał imię Jezus, o którym sobie przypomniał jeszcze, że to będzie Emanuel, Bóg z nami, prawda, to tym bardziej zachowywał się wobec swojej małżonki właśnie właśnie tak jak to w tradycji Kościoła jeszcze wyznajemy.
Jedna tylko rzecz, to nie są nasze teorie, te teorie, czy właściwie te, o treści, o których tutaj mówimy, małżeństwo Józefa, były rozwijane przez pisarzy wczesnochrześcijańskich od IV wieku. Historycy chrześcijańscy znali i stawiali taką tezę i ona była dosyć popularna, więc nie jest tylko i wyłącznie naszą spekulacją opartą o kilka tekstów biblijnych, ale opartą także w jakiejś mierze na tej tradycji, która pochodzi z bardzo starożytnych czasów, bo IV wiek, bliskich ojcom.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Moje nazwisko... W zasadzie na imię mam Tadeusz, mieszkam w Calgary w Kanadzie.
Prosimy.
I w zasadzie mam tylko dwa pytania, dlatego że kiedyś pracowałem w Stanach i tam spotkałem się z imieniem Jezus wśród ludzi z Meksyku. Podobno są dwie prowincje. Jak to się dzieje, że Kościół współczesny, nie dlatego, że ja się oburzam, ale to dla mnie dziwne, bo samo imię Jezus, jak ksiądz profesor tłumaczył, jest no, dosyć znaczące i ci ludzie, z którymi się spotkałem z tym imieniem Jezus, w Chicago jest dosyć dużo tych ludzi z Meksyku, to jest jedno. Dlaczego w ogóle to jest tolerowane? Bo mnie się wydaje, że to jest trochę taki świętokradcy. Ale to jest moja sugestia. Drugie pytanie, jak sam tytuł mówi Jezus, dziecię, tajemnica i historia, coś mi się wydaje, że sporo ludzi w kościele czy koło kościoła, którzy nie mogą zrozumieć to, co ksiądz profesor podkreślał parę razy, ksiądz doktor też, że przecież nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Jeżeli Bóg powiedział, że narodzi się z dziewicy dziecię, to przecież ja w kółko tutaj w Calgary słyszę, jak to może dziewica urodzić w ogóle dziecko? I zaczynają biedaki główkować, zapomniając o podstawowej rzeczy, że to nie dziewica zrobiła cud i urodziła ze swoim dziewictwem Jezusa, tylko Bóg tak chciał. I to jest podstawowa sprawa. Mnie się wydaje, że w samym tytule dzisiejszej audycji jest odpowiedź, historia i tajemnica. Jeżeli te dwie rzeczy nam no, nie kolidują ze sobą, już mamy odpowiedź. Bo jest tajemnica, której człowiek nie może i nie zrozumie. Jest historia, gdzie Jezus jako człowiek też nam się jawi jako zdrowy syn Józefa, wychowywany przez Józefa i tak dalej. To te dwie rzeczy mogą iść paralelnie, jeżeli mamy wiarę. Warunek zasadniczy, jeżeli mamy wiarę.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Szczęść Boże. No rzeczywiście, nie kalkulacje nasze, bo my nieraz tą miarę tak,
może,
naszą
no, przykładamy. Trudno mówić o tych obyczajach kulturowych bardziej właśnie, dlaczego nadają imię Jezus i tak dalej. No, może też przez...
Izraelu zaprzestano, czy nie?
Proszę?
Izraelu zaprzestano używać takiego imienia?
Może ja nie kojarzę takich imion rzeczywiście.
Właśnie bardziej Jehoszua, właśnie tak jak Jozue.
Bo w Meksyku...
Jozue to jest właśnie...
Znamy rzeczywiście.
To jest to samo imię, tylko forma Jezus to jest grecka forma Jehoszua, czy Jeszua właśnie.
Joshua, w Stanach Zjednoczonych pan pewnie...
Joshua jest pełno tych imion właśnie. To jest to dokładnie to samo imię. I pewnie ci właśnie latynoamerykańcy... czy Latynosi, by powiedzieć ładniej po prostu, stykając się właśnie z tradycją, z obyczajowością żydowską, gdzie to imię funkcjonuje, nie widzą też większego problemu właśnie, żeby nadawać to imię. U nas rzeczywiście istnieje ten wielki szacunek, że Bóg zbawia przez Jezusa Chrystusa właśnie. Ale z drugiej strony pamiętajmy też, że każdy chrześcijanin od momentu chrztu, o którym wczoraj ksiądz Marcin tak pięknie rozważał na antenie Radia Maryja, każdy chrześcijanin jest włączony właśnie w to synostwo Boże Jezusa, w tę jego więź z Ojcem. Czyli należałoby powiedzieć, że Pan Jezus, jeżeli dzisiaj zbawia świat, to nie inaczej jak poprzez chrześcijan właśnie, poprzez tych, którzy jak najmocniej są z nim zjednoczeni. Oczywiście, że cały czas zachowuje swoją boską moc i może dokonywać właśnie czy to nadzwyczajnych interwencji ocalających, czy dokonujących nawróceń choćby właśnie, ale...
Ale jeżeli wróci do tego, co ksiądz profesor wspomniał, gdzie dwaj albo trzej... Tam ja jestem. Tak. Zgromadzenie są w imię
jeszcze mocniej
moje.
To pokazuje Księga Apokalipsy, gdzie jest mowa o narastającym królestwie. Pan Jezus głosił królestwo, ono teraz się realizuje, narasta. Jak? Poprzez chrześcijan, którzy już uczestniczą w królewskiej mocy Chrystusa, Chrystusa Zmartwychwstałego. To pamiętajmy, to jest niesamowicie ważne, że przez nas, ochrzczonych, na tyle, na ile oczywiście jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, ma On szansę zbawiać dzisiaj świat. Nie w tym znaczeniu, że my będziemy wskrzeszać ludzi, czy moją mocą rozgrzeszać, ale kapłan na przykład czyją mocą rozgrzesza? Mocą Chrystusa Zmartwychwstałego to czyni, prawda, Syna Bożego. W każdym bądź razie, wracając natomiast do drugiego pytania o dziewicze poczęcie i narodziny też Chrystusa, to niektórzy po prostu bardzo biologicznie podchodzą do tego zagadnienia. Pamiętajmy, że poczęcie tutaj jest rzeczywiście ukazane jako działanie Ducha Świętego, mocy Bożej w łonie Matki Najświętszej. Tak jak Pan trafnie podkreślał, jest dziełem po prostu stwórczym aktem Pana Boga. Natomiast narodzenie jest kolejnym po prostu etapem tegoż właśnie działania.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Już koniec. W tym etapie. Jeżeli ojciec pozwoli, to chciałbym bardzo gorąco polecić naszym słuchaczom, przypomnieć, widzom, przepraszam, ale też i słuchaczom.
Słuchaczom również, tak.
Wspaniałą książkę, trzeci tom wielkiej trylogii papieża Benedykta Jezus z Nazaretu. Nie wiem, czy to będzie lokowanie produktu, czy nie, jeżeli
jak
pokażę.
Powie, nie musimy może pokazywać, ale powiem, bo to
znamy przecież. Po prostu trzeci tom książki Jezus z Nazaretu.
Mówię o dzieciństwie.
Dzieciństwo. Tak. To jest książka tak pięknie napisana, tak głęboko, a ona, jak weszła na rynek, zaraz potem mieliśmy wydarzenie związane po prostu z Ojcem Świętym, który złożył
rezygnację.
Po prostu przeszedł na emeryturę, prawda? I jakoś umknęła nam debata nad tą książką, a jest ona naprawdę genialnie napisana. Widać przez papieża, który z całą pewnością zasługuje na miano Ojca Kościoła, współczesnego Ojca Kościoła, który nie bał się mierzyć z najtrudniejszymi pytaniami, jakie właśnie pod adresem tekstów...
Oby wzrastała nasza wiara i miłość do Boga,
tak jest.
Który objawił się w dziecięciu Jezus. Dziś, drodzy Państwo, dziecię Jezus, jego historia i tajemnica. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, dziękuję.
Zapłać.
I ksiądz doktor Marcin Kowalski.
Zapłać, dziękuję ojcu, dziękuję Państwu.
Żegnamy się, zapraszamy oczywiście przed jeszcze radioodbiorniki, trochę później. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.